Drogie siostry, drodzy bracia, chwała Panu Bogu. Jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu za Jego dobroć, za Jego miłość, za Jego wspaniały, cudowny Boży pokój. Tak przez chwilę, kiedy siedziałem tutaj razem z Wami w tym naszym spotkaniu, naszym nabożeństwie, tak przeleciałem ostatnie dni i nie wiem, czy zwróciliśmy uwagę, ale w tym ostatnich dwóch tygodniach naprawdę dzięki Bożej łasce, Bożemu miłosierdziu mogliśmy się wielokrotnie spotykać na tym miejscu. Nawet w tym roku, mimo że to jest dopiero 1 stycznia, już drugi raz z wieloma z Wami jesteśmy przed obliczem naszego najwyższego, żywego, świętego Boga. Możemy popatrzeć, że byliśmy w niedzielę, byliśmy w poniedziałek, we wtorek, w środę, jutro jest czwartek. I tak przypomniało mi się to miejsce Pisma Świętego, kiedy był opisywany ten wspaniały Boży Kościół, ten zbór, te podwaliny Kościoła na tej ziemi, zbór w Jerozolimie. Charakterystyką tego zboru, tego Kościoła między innymi było to, że oni codziennie spotykali się przed obliczem najwyższego Boga, aby z głębi swego serca dziękować, dziękować i dziękować Panu Bogu. Kiedy sięgniemy do opisu z kolei objawienia świętego Jana, które opisuje niebo, usłyszymy znowu grono ludzi, grono rodziny Bożej, która dzień i noc woła: święty, święty, święty Pan Bóg zastępów. Chwała Panu Bogu, że ten święty, święty Pan Bóg zastępów jest Twoim i moim Ojcem z Jego łaski, z Jego miłosierdzia, przez przelaną krew naszego Mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa na Golgocie. To, że jesteśmy przed Jego świętym obliczem i brat Rafał, i brat Sławek przed chwileczką wspominał, nawiązywał, że jest to dzięki Bożemu miłosierdziu, dzięki Bożej łasce i Bożemu pokojowi, dzięki nieograniczonej Bożej cierpliwości skierowanej do każdego jednego z nas. Ja myślę, że znając Boże Święte Słowo mamy tą świadomość, że żyjąc na tej ziemi, żyjemy po to, aby przez swoje życie oddać Bogu chwałę, aby w swoim życiu doświadczyć Bożej łaski, Bożego pokoju, aby też swoim życiem zaświadczyć o tym, że żyje, króluje w Twoim czy w moim sercu nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Kiedy spoglądniemy na naszą codzienność, możemy zauważyć, że nasze życie składa się, tak mówiąc na skróty, nie sięgając wszystkich aspektów naszego życia, z takich chwil radości, szczęścia, uniesienia, w którym czujemy się bardzo dobrze, bardzo wspaniale, i chwil, które gdzieś różne problemy, trudności, utrapienia gdzieś przegniatają nas, że tak określę, do tej ziemi. Czasami zakłócają naszą wewnętrzną radość, czasami pozbawiają gdzieś wewnętrznie naszego szczęścia, dlatego że problemy, które piętrzą się, które nawarstwiają się, które może się pojawiają, które uderzają w nas, one niejednokrotnie tak jakby przewyższają nasze siły. Chciałbym tak bardzo krótko zwrócić naszą uwagę na pewną Bożą prawdę, gdzie Biblia nam mówi tak bardzo wyraźnie, że te wszystkie doświadczenia i utrapienia i problemy, które nam towarzyszą, oni tracą na sile, tracą na mocy wobec łaski naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I chwała naszemu Panu. I chwała Jezusowi Chrystusowi. Możemy sięgnąć do Bożego Świętego Słowa i znaleźć takich kilka cytatów Pisma Świętego, które tak bardzo jednoznacznie, tak bardzo wspaniale pokazują tą rzeczywistość, która towarzyszy nam w naszym życiu. My wiemy o tym, że Boże Królestwo jest to pokój, sprawiedliwość i radość w Duchu Świętym. Ale my też wiemy, że Boże Królestwo, które zostało nam wlane do naszego serca, ono nie obiecuje nam, że żyjąc na tej ziemi będziemy żyć bez problemów, bez doświadczeń, bez różnego rodzaju przeżyć czy stresów. Wręcz przeciwnie, Boże Słowo mówi, że dotąd, dopóki jesteśmy w ciele, dopóki podróżujemy po tej ziemi, idziemy wąską, ciernistą ścieżką. Ze wszystkich stron znajdujemy tak wiele wrogów, sił demonicznych, które starają się przyatakować i zwieść, rzucić nas z tej wąskiej ścieżki, która prowadzi w zbawcze ramiona naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale daje takie proste pytanie. Może jest to takie rozszerzenie i tej myśli, którą dzielił się brat Sławek, a mianowicie 8 rozdział listu męża Bożego apostoła Pawła do Rzymian od 35 wersetu. Rozpoczyna się ten werset pytaniem, które stawia apostoł Paweł w autorytecie i w mocy Ducha Świętego. Kto z nas odłączy od miłości Chrystusowej? To było proste pytanie, które myślę gdzieś towarzyszy nam też i w naszym życiu. Szczególnie wtedy, kiedy gdzieś potnie nam się noga nasza, jeżeli gdzieś upadniemy, gdzieś pomylimy się. Tak dobrze by było, gdybyśmy mogli wrócić właśnie do tego pytania. Kto z nas odłączy od miłości Chrystusowej? Mówi to mąż Boży, który bardzo w swoim życiu wiele doświadczył różnych trudności, doświadczył różnych przeżyć. I ten mąż Boży pod wpływem mocy Świętego, Ducha Świętego pisze tak. Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz. Możemy zauważyć, że w tym przeczytanym wersecie są sprawy, które dotyczą pracy, poświęcenia i z tym związanych trudów, które towarzyszyły apostołowi Pawłowi, ale też dotyczą naszej codzienności, tego, co posiadamy, w czym się znajdujemy. I apostoł Paweł mówi tak bardzo wyraźnie. Dalej, jak napisano, z powodu Ciebie codziennie nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Chwała Panu Bogu. Apostoł Paweł pokazuje nam tutaj cel i to sedno Bożej miłości wlanej do naszego serca. Okazuje się, że ta Boża miłość jest tym Bożym wyposażeniem, abyśmy mieli siły do przejścia tych wszystkich rzeczy, o których przeczytaliśmy. Tych wszystkich trudności, które niejednokrotnie uderzają w nas, tych wszystkich doświadczeń, które stają się udziałem naszego życia. I mąż Boży, apostoł Paweł, wymieniając to wszystko, ponownie zwraca, kieruje nas do Bożej miłości, która jest w nas, która jest w was, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Miłość jest tym Bożym orężem, które wyposaża i kształtuje nasze serce w taki sposób, że ono jest zdolne, idąc po tej ziemi, doświadczając tych różnych trudności w imieniu Jezusa Chrystusa, je pokonywać i doświadczać tej cudownej Bożej łaski i Bożego pokoju. Apostoł Paweł tak bardzo jednoznacznie o tym mówi. Kiedy sięgniemy do tego rozdziału z listu Hebrajczyków, rozdziału, które opiewa, mówi o mężach wiary, mówi o różnych ich doświadczeniach, mówi o różnych próbach, o tej cenie, którą musieli zapłacić za to, że byli dziećmi Bożymi, to przeczytam taki dłuższy fragment Pisma Świętego. Jest to 11 rozdział od 32 wersetu listu do Hebrajczyków. A autor tego listu pod wpływem mocy Ducha Świętego pisze w ten sposób. I cóż powiem jeszcze, zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, o Baraku, o Samsonie, Jefcie, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbijali królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymywali obietnice, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymywały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie, inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw, biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyrzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, o których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Drodzy, spoglądnijmy na ten krótki opis Bożego Słowa. Te pierwsze wersety, które przeczytaliśmy wspólnie, mówi o prześladowaniach, mówi o doświadczeniach i mówi o zwycięstwie tych ludzi. Zagaszali moc ognia, uchodzili oszcza miecza, utrzymywali zmarłych, którzy zostali wskrzeszeni i zwyciężali w różnych wojnach dotyczących narodu izraelskiego. I wydawałoby się, że ten opis jest tak bardzo cudowny i rzeczywiście na pewno podbudowywało wiarę tych ludzi, kiedy oglądali skuteczne działanie swego Boga. Ale druga część, którą przeczytaliśmy tego miejsca Pisma Świętego, z kolei mówi o tym, że ginęli, że byli przecierani piłami, że byli zabijani, że byli rozszarpywani przez różne zwierzęta, że z punktu ludzkiego wydawałoby się, że nie odnieśli zwycięstwa. Ale Boże Święte Słowo bardzo wyraźnie nam mówi, że i oni zwyciężyli w Jezusie Chrystusie. Ale te dwie grupy ludzi, o których pisze Boże Święte Słowo, o nich mówi i do nich naraz Boża myśl tak jakby dokłada jeszcze i nas, dokłada Ciebie i mnie. Ponieważ 40 werset mówi, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Bracie i siostro, myślę, że znowu byśmy powtórzyli to, co wypowiedział Dawid, co wypowiedziało wielu innych mężów Bożych, co wypowiedział Mojżesz: Boże, kim ja jestem? W niczym nie dorównuję tym opisanym bohaterom wiary, które przed chwileczką przeczytaliśmy, którzy tak stanowczo, jednoznacznie, w pełni sił, całkowicie wszystko oddawali w ręce Najwyższego Boga, w rzeczywisty, stuprocentowy, w taki realny, praktyczny sposób. Siebie, swoje rodziny, swoje domy, wszystko, co mieli, to wszystko było oddane w jednym kierunku, w służbę dla Najwyższego Boga. Oglądali, doświadczali potężnej Bożej mocy, wyrywani z pieców, ale też i ginęli w imię łaski, w imię Jezusa Chrystusa. I naraz Słowo Boże, mówiąc o tych wspaniałych mężach Bożych, przenosi się do Twego czasu, do naszego czasu i mówi Słowo Boże, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Powiem krótko, nie rozumiem tej potężnej Bożej miłości skierowanej do nas. Nie rozumiem tej potężnej Bożej łaski, że Bóg tak daleko sięgnął swoim miłosierdziem, tak daleko sięgnął swoją łaską, swoim pokojem, dlatego abyś i Ty mógł korzystać z tej cudownej pełni Bożego imienia, Bożej cudownej chwały, abyś razem z tymi mężami wiary, z tymi bohaterami wiary mógł korzystać z tego cudownego Bożego napełnienia. Apostoł Paweł wprowadza nas jeszcze w jedną bardzo ciekawą myśl, a mianowicie drugi list do Koryntian, 4:17. Może przeczytamy od 16 wersetu. Mówi nam następne, przekazuje nam następną wspaniałą prawdę. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem, albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Bracia i siostry, w tym miejscu mąż Boży apostoł Paweł pokazuje, jaka jest cena lub jaka jest korzyść lub jaka jest zapłata czy nagroda za ten chwilowy ucisk, którego przynosimy. To zdanie mówi tak bardzo jednoznacznie, tak jakby definicja tej prawdy. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam, bracie i siostro, przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Sięga do tego momentu, kiedy Twoje i moje życie zostanie przemienione, ciało przemienione i znajdzie się w tej wiecznej chwale swego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ten znaczny, nieznaczny ucisk, ten chwilowy ucisk, te chwilowe doświadczenia, te chwilowe trudności, one nie mogą zabić w nas ufność i nadzieję w żywego Boga. One nie mogą zagasić radości wypływającej z obecności świętego Bożego Ducha, bo mamy świadomość, że ceną, że zapłatą, że nagrodą z ręki Boga, którą otrzyma ten, który przyjmuje ten nieznaczny chwilowy ucisk, przyjmuje nagrodę w postaci obfitej, wiekuistej chwały, wypełniającej Twoje serce, przenikającej mocą Ducha Świętego, wprowadzającej w otwarte ramiona Jezusa Chrystusa. Chciałbym, abyśmy podeszli w takich różnych sytuacjach, kiedy coś nas przygniata, kiedy coś nas dotyka, żebyśmy po prostu nie padali na duchu, nie upuszczali swojej głowy, nie stawali się takimi zagubionymi i nieszczęśliwymi. Oczywiście ciało nasze może boleć, oczywiście problem może nas przygniatać, może nam zabrać sens powiek, może spowodować, że serce będzie boleć, że łzy się będą lały, ale pamiętaj, że to jest to cena za tą wiekuistą chwałę przygotowaną i daną Ci z ręki Twojego Mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Chwała naszemu Panu. To jest cel, to jest droga, która prowadzi nas przed oblicze żywego, świętego Boga. I dlatego apostoł Jakub mówi takie bardzo znane dla nas słowa w pierwszym rozdziale. Ja myślę, że już wszyscy, wielu z nas przynajmniej mogłoby na pamięć zacytować drugi werset pierwszego rozdziału listu męża Bożego Jakuba. Poczytajcie to sobie za najwyższą radość, bracia moje, gdy rozmaite próby przychodzicie. Proszę zwrócić uwagę, apostoł Paweł mówi, Jakub nie mówi, upadajcie na duchu, zamartwiajcie się. Zrozumcie, że wszystko się zmówiło przeciwko wam, ale mówi Słowo Boże, poczytujcie sobie za najwyższą radość. Nie tylko radość, ale jest użyte słowo najwyższą radość, bracia, gdy rozmaite próby przychodzicie. I apostoł Jakub tłumaczy, jaki jest cel tych prób. To jest znowu to, co dotknęliśmy się tego chwilowego ucisku przed chwileczką, o którym apostoł Paweł mówi. I apostoł Jakub mówi, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. A jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, którym wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania będzie też i jemu ona dana. Drodzy umiłowani, proszę zwrócić uwagę, że znowu to, co dotyka naszego serca, różnego doświadczenia, różne próby i wypróbowania, czasami ich nie rozumiemy, ale gdybym miał oprzeć się na cytacie Pisma Świętego, że Bóg współdziała z tymi, którzy mają być zbawionymi dla ich dobra, to powiedziałbym, co czasami i ja nie rozumiem, że wszystko oprócz grzechu i oddalania się od Boga, oprócz nieprawości i tego wszystkiego, co się nie podoba Bogu, co czasami czynimy, nie wynika to z woli Bożej, ale reszta wszystko, co znajduje się w życiu człowieka wierzącego, jest to w jakiś sposób ujęty w tym Bożym planie, przez co Bóg mnie prowadząc, przygotowuje mnie na spotkanie z moim Bogiem, który mnie w jakiś sposób buduje we mnie wartość i cenę tego, co On przewidział dla mojego szczęścia i dla mojego zbawienia. I ostatnie miejsce Pisma Świętego, które bym chciał przeczytać, ponownie wrócę do listu męża Bożego apostoła Pawła, do 8 rozdziału i przeczytamy tam jeszcze jedno bardzo ciekawe stwierdzenie. Ono znowuż dotknie różnych trudności naszego życia. Ono znowu dotknie różnych problemów naszego życia. Ono znowu dotknie różnych utrapień, które gdzieś tam przygniatają niejednokrotnie nasze ciało. I 18 werset 8 rozdziału listu męża Bożego apostoła Pawła do Rzymian mówi tak: albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Amen. Chwała Panu Bogu. To jest takie prosta definicja, proste słowo naszego Boga. Utrapienia teraźniejszego czasu, które często w naszych oczach wyrastają do wymiarów Goliata, olbrzymów, nie do pokonania, nie do przeskoczenia, które wydaje się nam, że wymagają od nas, no nie wiem, jakiego potężnego poświęcenia, nie wiadomo jakiego potężnego samozaparcia siebie. Apostoł Paweł mówi tak bardzo jednoznacznie, że teraźniejsze utrapienia, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Jeżeli człowiek wierzący dzięki Bożej łasce poznał cel Bożego miłosierdzia, cel Bożego ułaskawienia, cel Bożej łaski, którą jest przewidziana dla człowieka, kiedy sięgnie oczyma wiary do opisu nieba, do opisu Królestwa Bożego, kiedy sięgnie oczyma wiary do tej Bożej chwały, którą Bóg pragnie przelać dla człowieka, to mimo tego, że ciało będzie często płakać, będzie często bez siły, ale jego wnętrze i cała jego osobowość, ten wewnętrzny duchowy człowiek będzie miał świadomość, że mimo to, że to, co przygniata, co go gniecie, jest tak ciężkie, wobec potęgi chwały, wobec potęgi nagrody, wobec potęgi Bożego miłosierdzia, ono nic nie znaczy. Mężowie wiary, bohaterzy wiary, oni bardzo dokładnie mieli to poznanie Boże. Oni bardzo dokładnie byli tego świadomi. Dlatego Sedrach, Mesach, Abednego, oni spokojnie stali, kiedy ich rzucano do pieca rozpalonego. Dlatego Daniel spokojnie odpowiadał królowi przed tym, zanim miał być rzucony do jamy lwiej. I moglibyśmy wiele innych mężów znowu wrócić do tego 11 rozdziału listu do Hebrajczyków i przeczytać. Tam jest wiele nazwisk, wiele imion pokazanych tych wspaniałych mężów Bożych. I to było ciężkie, to nie było lekkie być rozerwanym przez dzikie zwierzę. To nie było takie proste wpaść w piec rozpalony ogniem. Ale ta obietnica Bożej łaski, ta świadomość, to zrozumienie chwały Bożej, to zrozumienie Królestwa Bożego, to zrozumienie Bożej łaski, Bożego miłosierdzia, ta świadomość potęgi Bożego miłosierdzia, ono dawało siły i pokazywało, że to jest tak chwilowe, tak przemijające, tak szybko ulatające, a tu jest od Boga dana wieczna chwała, wieczna radość, wieczne szczęście, ustawiczne, wieczne przybywanie przed obliczem żywego, świętego Boga. Drodzy umiłowani, kiedy porównamy te różnego rodzaju utrapienia z łaską naszego Pana Jezusa, to naprawdę one tracą na sile i dają tą wewnętrzną energię do tego, aby prowadzić czyste, święte, nieskalane życie, aby ciągle sięgać do Bożego Świętego Słowa, aby ciągle bazować na Bożej prawdzie, aby obraz Bożego Syna zaczął królować w naszym życiu, aby obraz Bożego Syna kształtował nasze postępowanie, nasze myśli, nasze rozmowy, i kierował ciągle i ciągle na Bożą łaskę. Dlatego, że utrapienia, one będą pokazywali, jak bardzo jesteśmy nieszczęśliwi. A łaska będzie nam pokazywała, jak bardzo jesteśmy szczęśliwymi. Jak bardzo jesteśmy ubogaconymi przez naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I to bogactwo spływające z rąk Syna Bożego jest zdecydowanie, nie ma takiego słowa, nie ma takiego porównania, jak bardzo zdecydowanie jest wyższa od tego utrapienia, które będzie nam pokazywało, jak bardzo jesteśmy nieszczęśliwymi. I dlatego, drodzy, chciałbym, abyśmy żyjąc, prowadząc te następne dni naszego życia potrafili sięgnąć do Bożego Świętego Słowa i czasami zmierzając się z różnymi trudnościami, zmierzając się z różnymi problemami, które nas przygniatają, nie skupiać się, że tak określę, nie położyć cały ciężar na ten problem, ale popatrzeć, skupić się na płynącej z boku łaski, łaski Jezusa Chrystusa, która spływa jak ten promień światła i chce oświecić, chce przeniknąć, chce wyposażyć, chce wypełnić swoim pokojem. I ten cichy głos Bożej prawdy przez słowa Ewangelii, który wzywa i woła Ciebie jako syna, jako córkę swoją. Drodzy, pozwólmy, aby ta Boża moc, Boża siła, aby ta świadomość naszego pielgrzymowania była, była ukształtowana Bożym Świętym Słowem, tym Bożymi nadziejami, Bożym prowadzeniem, Bożym kierownictwem. Tak bardzo chciałbym, drodzy umiłowani, abyśmy zrozumieli, abyśmy popatrzyli się na Boże Słowo, że czasami to, co nas boli, że czasami to, co nas trapi, że czasami to, co nam przeszkadza, to, co powoduje, że czujemy się tacy przygniecieni, czasami jest to zgodne z Bożym planem, dlatego że Bóg chce ukształtować we mnie siebie. Może musi zabrać ze mnie moje ego, może musi zabrać ze mnie moją pozytywną opinię o samym sobie. Może musi pokazać mi, że to, że mi się wydaje, że jest tak dobrze, jednak powinno być jeszcze ukształtowane Bożym Świętym Słowem. My mówimy o wspaniałym, potężnym mężu Mojżeszu. Na przykład to jest na pewno wzór, najpokorniejszy w domu pańskim. Człowiek, który rozmawiał z Bogiem i sam Pan Bóg powiedział, rozmawiał z nim jak człowiek z człowiekiem, twarzą w twarz. Ale ten człowiek, zanim doszedł do takiego bezpośredniego, doszedł do tej bezpośredniej społeczności z Bogiem, on spędził 40 lat na pustyni, gdzie tam była każdy dzień bezgraniczne piachy, brak wody, piekące słońce, łamało i łamało w Mojżeszu to, czego on się nauczył w Egipcie, do czego był wyszkolony w Egipcie, czego go Egipt uczył, będąc na dworze Faraona. I kiedy to wszystko zostało złamane i Mojżesz zrozumiał, jak bardzo małym jest człowiekiem, kiedy te trudności, utrapienia, ta spiekota, ten brak wody, te surowe warunki ukształtowały serca Mojżesza do tego stopnia, że on był gotowy i otwarty na głos swego Boga. Wtedy Bóg staje w tym krzaku ognistym. Ja mówię swoimi słowami, mówi: Mojżeszu, zakończyłeś szkołę, a teraz wracaj do Egiptu i wyprowadź mój naród stamtąd, albowiem taka jest moja wola, takie jest moje prawo, takie jest moje oczekiwanie. Możemy sięgnąć jeszcze na jednego męża Bożego, nowotestamentowego apostoła Pawła. Co prawda Biblia tak jednoznacznie o tym nie mówi, ale historycy pokazują, że apostoł Paweł po wołaniu też spędził trochę czasu na pustyni, gdzie tam szukał oblicza Bożego. Proszę zwrócić uwagę, jak apostoła Pawła charakter, ta buta, ta pewność jego została złamana. Myślę, że to jest taki jedyny chyba opis w Nowym Testamencie, gdzie Bóg, dotykając się z męża, dotykając się człowieka, ukazując mu swoją łaskę, zaraża go, że tak określam, czy zsyła na niego, tak powiedzmy, czy ta jasność powoduje, że Paweł staje się ślepym. Ten, który wydawało mu się, że wszystko może, posiadając najwyższe upoważnienia i uprawnienia, posiadając odpowiednie wykształcenie, będąc faryzeuszem, posiadając obywatelstwo rzymskie, wydawało się, że na tamte czasy cały świat stoi otworem przed nim. I Pan Bóg musiał to w nim złamać. I właśnie ten czas, kiedy spadło na niego, kiedy utracił wzrok, nie było to przyjemne, nie było to miło. Można powiedzieć: o Boże, aż dlaczego aż tak? Nie będę się zastanawiał, nie będę wchodził w kompetencje Boże, ale mogę tylko wyciągnąć wniosek, że taką trzeba było przenieść, taką musiał Paweł przenieść szkołę, aby był tym Pawłem, którego Bóg chciał widzieć w swoim ręku, aby był tym mężem, który miał później wykonać potężną wolę swojego Boga. To uczynił sam Bóg, to nie uczynił żaden inny człowiek. Ja nie wiem, jakbyśmy dzisiaj, nie daj Boże, zareagowali, gdybyśmy utracili wzrok. Ja nie wiem, czy nie powstałby w nas pretensja. Nie wiem, czy nie powstałby w nas jakiś żal, który by rozrywał nam serce. Jakiś ból i szukalibyśmy dlaczego. Nie wiem, czy nie czulibyśmy się najbardziej pokrzywdzonymi i tak dalej. A jednak, proszę zwrócić uwagę, ten człowiek potem tak bardzo specjalnie mówi, tak bardzo jednoznacznie wskazuje, co zostało w nim złamane. I mówi, można to zacytować jego słowa, że to wszystko, ja powiem swoimi słowami, że to wszystko, co uzyskałem, co otrzymałem, co stało się dla mnie bardzo istotne, ważne w tym świecie, uznałem za śmiecie, aby tylko Chrystusa pozyskać. Aby tylko Jego chwała, Jego potęga, Jego moc, Jego siła, Jego pełnia przenikała i kształtowała moje życie. Aby wypełniała. I tak chcę zwrócić uwagę, jak dalej Bóg prowadzi tego męża Bożego. Znowu by się powiedział, o Boże, dlaczego? Ten człowiek tak wiele czyni dobrego. Przecież Ty go posyłasz i go używasz. On podnosi ręce, wkłada, Ty napełniasz Duchem Świętym, Ty uzdrawiasz. Ty dokonujesz potężne swoje dzieło. Dlaczego, o Boże, ten człowiek musi cierpieć? Myślę, że wiecie, do czego nawiązuje. On nawiązuje do tego, że mówi sam o sobie apostoł Paweł, że trzykrotnie prosił swego Boga, aby był odjęty ten bodziec, który go policzkuje. I co uzyskał od Boga? Pawle, dosyć masz na łasce mojej. Pawle, to musi być z Tobą. To musi żyć w Tobie. To musi Ci towarzyszyć. I znowu użyję tego określenia. Abyś był tym Pawłem, którego ja chcę widzieć w swoim dziele. Abyś był tym Pawłem, którego ja chcę oglądać w tej mojej pracy, w tym moim powołaniu, które przekazałem Ci, abyś wykonał go w moim imieniu. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo wyraźnie i apostoł Paweł akceptuje tą rzecz. Apostoł Paweł nie skupia się na tym bodźcu, który go policzkował, ale apostoł Paweł skupia się na Bożej obecności, na Bożej łasce, na Bożej chwale spływającej, na Bożej miłosierdzie, na Bożej dobroci, która dotyka jego serca i w tym duchu pokoju, duchu radości, wypełnienia Bożym Królestwem idzie i wykonuje tą najwyższą wolę żywego Boga. Bo powiedział tak bardzo wyraźnie, że to nie ma nic, nie ma żadnego znaczenia wobec chwały, którą Bóg przenika nasze serca. I drodzy umiłowani, możemy idąc przez to życie właśnie podejść drogą Mojżesza, drogą Pawła. Możemy jeszcze dotknąć Abrahama, nie chciałbym już przedłużać, jeszcze wielu innych wspaniałych mężów. Możemy też dotknąć wspaniałe kobiety, które są opisane na stronicach Pisma Świętego, które podobną drogę przechodziły przed obliczem Najwyższego Boga. Ale ci mężowie nie skupiali się na tych sprawach. Ale oni skupiali się na łasce, na potędze Boga, na miłości, na tym, że Bóg jest tym, który wie, może takie powiem prozaiczne, proste słowo, który dokładnie wie, co robi, co jest nam potrzebne, abyśmy mogli wzrastać w tej łasce i w poznaniu Bożego pokoju. I im dłużej nie zrozumiemy Bożego planu, i im dłużej nie podporządkujemy się Bożej łasce, i im dłużej nie powiemy tak jak apostoł Paweł, kiedy usłyszał, dosyć masz na łasce, on już czwarty raz nie podchodził z tym do Boga. On to zaakceptował, tym dłużej będzie nas wiele rzeczy boleć. Ale jak jest ważne, aby poddać się pod tą obróbkę Bożego miłosierdzia, pod tą obróbkę Bożej łaski. I tą myślą będę kończył. Kiedy sięgamy do opisów proroka, prorok mówiąc o nas, mówi o tym, że jako glina znajdujemy się w doskonałych ręcach doskonałego garcarza, naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I On z tej gliny kształtuje takie naczynie, które uważa za słuszne, którego uważa lub powołuje lub przekazuje taki lub inny wymiar, rozmiar, taki czy inny kształt. I to kształt już nie od nas jest uzależniony, ale jest uzależniony od garcarza. A ta glina, która się poddaje w ręku garcarza, Im szybciej się poddaje, im bardziej jest plastyczna, tym gardzasz, lepiąc, kształtując to naczynie, że tak określę, tej gliny to mniej boli. Im glina jest mniej elastyczna, im mniej się podporządkowuje pod zalecenie garcarza, im mniej się otwiera na i mniej ufa temu garcarzowi, tym bardziej go to boli i tym dłużej to trwa. I dlatego, drodzy umiłowani, pamiętajmy, że to wszystko, co nas przygniata, co nam będzie towarzyszyć i towarzyszyć w życiu, wobec chwały naszego Pana, wobec łaski Jezusa Chrystusa, ono nie ma wielkiego znaczenia. Mimo że ciało często to odbiera inaczej. I dałby nam Bóg, i tego życzyłbym z całego serca, aby każdy z nas, wybaczcie, że użyję takie stwierdzenie, był tą plastyczną gliną w ręku naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A Jemu niech za wszystko płynie chwała. Jemu niech płynie cześć i uwielbienie. Jemu niech płynie podziękowanie i wywyższenie. I nasze serca niech będą otwarte na tą cudowną pełnię i łaskę żywego, świętego Boga. My będziemy kończyć nasze zgromadzenie. Ugniemy nasze kolana i jeszcze raz tak serdecznie podziękujemy Panu Bogu i jeszcze raz serdecznie poprosimy, aby On błogosławił nas w następnych dniach naszego życia, aby kształtował swoim pokojem, aby wyposażał swoją dobrocią, a my, abyśmy byli tą plastyczną gliną w Jego ręku. Amen.